Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielang, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry pani kurator, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Pani kurator, rok szkolny się zakończył, uczniowie mają w końcu wakacje. No właśnie, jak będzie wyglądać ten zorganizowany wypoczynek w tym roku? Czy dużo rodziców zgłosiło chęć wysłania dzieci na kolonie? Bo przecież kuratorium oświaty sprawuje nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem.
Tak, to jest zadanie kuratora oświaty, aby przede wszystkim rejestrował wypoczynek zgłaszany przez organizatorów wypoczynku, wprowadzał dane do bazy wypoczynku i tutaj od razu wspomnę i zachęcę rodziców, aby wysyłając swoje dziecko na przykład na kolonie, sprawdzali, czy dany wypoczynek jest zarejestrowany przez organizatora w bazie wypoczynku. Jest
w jakiej bazie wypoczynku? To jeśli już mówimy, gdzie mają rodzice sprawdzać, to podpowiedzmy bardziej szczegółowo.
Można to sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, na stronach internetowych Kuratorium Oświaty. Można wpisać po prostu wypoczynek, baza wypoczynku i również odszukać odpowiednie informacje. W ostateczności można zadzwonić do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Odpowiedni pracownicy poinformują, jak odnaleźć te informacje. Jest to ważne, ponieważ zarejestrowanie wypoczynku w bazie wypoczynku świadczy o tym, że organizator spełnił wszelkie wymogi bezpiecznego wypoczynku właśnie kolonii czy innej formy.
A jakie procedury bezpieczeństwa będą w tym roku obowiązywały właśnie na takim zorganizowanym wypoczynku?
Podobnie jak w roku ubiegłym. Przypomnijmy, że w poprzednie wakacje również obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z istniejącą już w ubiegłym roku pandemią. Te same zasady czy podobne zasady będą obowiązywały również w tym roku. Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia pogrupowali te zalecenia według czterech grup. One dotyczą zasad bezpieczeństwa związanych z organizacją wyjazdu na wypoczynek, również na zasady dotyczące pobytu dziecka, uczestnika w danym miejscu wypoczynku, jak również te, które dotyczą zachowań w razie podejrzenia o zachorowanie, czy to kadry pedagogicznej, wychowawców, kierownika, czy też potencjalnie uczestnika na COVID-19, o tym mówimy. Także te zasady najogólniej rzecz biorąc należy określić, jest szereg tych wskazań bardzo szczegółowych, ale przede wszystkim musimy pamiętać, zarówno młodzież, jak i organizatorzy, wychowawcy, kierownicy wypoczynków, a więc kolonii, obozów, półkolonii, że obowiązują zasady maseczka, dystans społeczne, mycie rąk ciepłą wodą i mydłem. To są podstawowe zasady. Oczywiście jest szereg szczegółowych, które muszą organizatorzy stosować. Znają je. Te zasady zostały dużo wcześniej ogłoszone. Czy dużo chętnych jest? Pani redaktor pytała, jeśli chodzi o wyjazdy. Zdecydowanie więcej zostało zarejestrowanych już na dzień dzisiejszy wypoczynków w bazie wypoczynku. Widać na terenie województwa pomorskiego na dzień, no nie na dzisiaj, bo dzisiaj nie sprawdzałam, ale w piątek.
No to świeże dane.
Dane z piątku wskazują, że na terenie województwa pomorskiego wypoczywać będzie ponad 90 tysięcy uczestników wypoczynku,
spora
dzieci,
grupa,
młodzieży. Tak, natomiast uczniów. Nie jest to grupa docelowa. Tej młodzieży będzie więcej, ponieważ rejestracja wypoczynku trwa właściwie jeszcze przez lipiec i część sierpnia. Ponieważ uczestnicy muszą zgłosić na kilkanaście dni wcześniej chęć wyjazdu i organizacji danej formy wypoczynku.
A jakie muszą spełnić, jakie muszą mieć kompetencje, jakie muszą spełnić wymagania organizatorzy wypoczynku? Taka podpowiedź dla rodziców. Czy oni mogą czuć się bezpieczni, że wysyłają dzieci pod opiekę jakiejś obcej osoby jednak?
Dlatego tak ważne jest to, żeby sprawdzać, czy wypoczynek jest zarejestrowany. I tak jak wspomniałam wcześniej, to gwarantuje, że wszelkie zasady i prawo przez organizatora jest stosowane. To znaczy, przede wszystkim tutaj skupiamy się też na kwalifikacjach kadry, opiekunów, kierownika.
To są chyba najczęściej nauczyciele, prawda?
To są bardzo często nauczyciele, czasami są to instruktorzy sportowi, czasami są to studenci z uprawnieniami po odpowiednich kursach. Generalnie bardzo dużo nauczycieli, czyli pracowników pedagogicznych, na co dzień mających kontakt z uczniami, wyjeżdża na kolonie, czy prowadzi półkolonie, czy też obozy sportowe. Nie zapominajmy o obozach harcerskich, gdzie prowadzą też przygotowani, przeszkoleni ludzie. Także zawsze jest ten niepokój rodzica, który wysyła dziecko z grupą często nieznajomych kolegów, koleżanek. Natomiast może jest to taka szkoła życia, żeby młody człowiek mógł do pewnych zdarzeń, sytuacji też się dostosować, przyzwyczaić się w nich, znaleźć po prostu w takich nietypowych sytuacjach, jakie spotyka na co dzień.
Pani kurator, a jeśli się zdarzy, jeśli dziecko zadzwoni do mamy, do taty i powie, że są jakieś nieprawidłowości na kolonii, to czy może zgłosić się taki rodzic do kuratorium oświaty i właśnie powiedzieć, że są takie zaniedbania, no na przykład dotyczące jedzenia?
Przede wszystkim te sprawy dotyczące jedzenia, to kontroluje sanepid.
Ale czy rodzic może do kuratorium zadzwonić?
Oczywiście tak. Każdego roku mamy jakąś liczbę zgłoszeń, więc jak najbardziej taki kontakt jest możliwy i wówczas każdorazowo na taki sygnał reagujemy, wysyłamy kontrolę. Pomorski kurator oświaty kontroluje wypoczynek odbywający się na terenie województwa pomorskiego tam, gdzie młodzież jedzie do innych województw, z kolei kontrolę wypoczynku sprawują właściwi kuratorzy. A więc jeżeli przykładowo nasze dzieci wyjechały w zasadzie już
na wakacje,
pierwsze turnusy dzieci z terenów miejskich i wiejskich, które te wyjazdy organizuje kurator oświaty, pojechały na przykład do województwa małopolskiego, to od razu proszę małopolskiego kuratora stosownym pismem, wskazując miejsce wypoczynku, żeby skontrolował, jak przebiega wypoczynek, czy zasady są przestrzegane, czy jest bezpieczeństwo zachowane. Właśnie proszę małopolskiego kuratora oświaty. I wzajemnie jesteśmy też proszeni jako pracownicy kuratorium w Gdańsku o kontrolę wypoczynku organizowanego przez innych kuratorów, takiego wypoczynku, gdzie młodzież przebywa na terenie województwa pomorskiego.
Pani kurator, zmieniamy temat, a mianowicie zmiany w edukacji, a konkretnie chodzi mi o wzmocnienie roli kuratora, bo wiem, że między innymi Solidarność o to zabiegała, ale też i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówi o wzmocnieniu roli kuratora, ale uwaga, opozycja mówi, że to chęć centralizacji szkół i indoktrynacji uczniów, tak między innymi mówi prezydent Gdańska.
Pani redaktor, szanowni państwo, trudno odnosić się każdorazowo do wypowiedzi opozycji.
Ale co pani uważa?
Opozycja ma wiele ciekawych pomysłów.
Czy takie zmiany byłyby wskazane, żeby wzmocnić rolę kuratora?
Jak najbardziej. Chcę zauważyć, że rozmawiamy cały czas o projekcie zmian do ustawy. Co za tym idzie, stosownych rozporządzeń. Mhm. Natomiast dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że już ostateczny kształt ustawy, czy tych zmian w ustawie, może różnić się od projektu. Te propozycje, te zmiany są konsultowane obecnie, przeprowadzane są konsultacje społeczne i wejście w życie ministerstwo zapowiedziało w trzecim kwartale.
W trzecim kwartale.
Większość tych zmian. Niektóre proponuje się, że wejdą od 1 stycznia 2022 roku. Wzmocnienie roli kuratora.
Na czym miałoby polegać?
Tam jest właśnie w tym projekcie ustawy szereg propozycji, szereg zmian. Jest ich co najmniej kilkanaście.
A to najważniejsze.
A może i jeszcze więcej. Przede wszystkim tutaj z tego, co widzę w przestrzeni publicznej, toczą się dyskusje na temat zwłaszcza roli kuratora w opiniowaniu obsadzania stanowisk dyrektorów szkół. Ale to nie jedyna zmiana. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na takie zapisy, które dotyczą chociażby roli kuratora i opiniowania w sytuacji likwidacji szkoły. Tutaj uszczegóławia się pewne zapisy, jakby proponując konkretne odniesienia się do tego, jak ma wyglądać opinia kuratora, co należy brać pod uwagę. No między innymi proponuje się zapis, który mówi, że przy likwidacji szkoły nie mogą zostać pogorszone warunki nauki i przebywania dziecka w placówce, jak również chociażby nie mogą pogorszyć się warunki dojazdu dziecka do szkoły. Oprócz tych zmian jest jeszcze inna ważna kwestia dotycząca chociażby opiniowania programów i no, generalnie tego, co proponuje organizacja czy stowarzyszenie wspierające działalność szkoły, które zaprasza dyrektor do współpracy.
Tutaj pani kurator wspomniała pani o takim ważnym punkcie, a mianowicie no między innymi prezydent Gdańska zastanawia się, czy po takich zmianach będzie możliwa kontynuacja projektu Zdrowe Love. Czy pani by się martwiła o taki projekt, gdyby nie mógł być realizowany w szkołach?
Projekt Zdrowe Love i w Gdańsku, który na szczęście został, realizacja jego została już zakończona jakiś czas temu i na szczęście niewielki procent uczniów w nim wziął udział, jak również inne programy czy projekty, chociażby można przywołać słupski projekt, który też jakiś czas temu w marginalnym procencie też był realizowany w szkołach słupskich. Nie pamiętam szczegółowo tytułu, ale bodajże Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni nosił taki tytuł. Ja uważam, że to są projekty szkodliwe i nie powinny być realizowane w szkołach. Dlaczego o tym tak mówię w ten sposób? One wzbudzały kontrowersje. To są programy i projekty, które mocno angażują światopogląd zarówno rodziców, uczniów, tutaj mamy na myśli głównie uczniów, budzą sprzeciw opinii publicznej, czy mówię chociażby kontrowersje. I nie może i nie powinno być takich sytuacji, żeby programy realizowane w szkołach właśnie budziły taką różnicę społeczną zdań. Przede wszystkim pani pyta konkretnie o Zdrowe Love, więc kiedy miałabym opiniować taki projekt, na pewno zaopiniowałabym go negatywnie, ponieważ materiały, które były wykorzystywane na realizację tego projektu, a których być może, że nie wszystkie kurator prosząc swego czasu o nie otrzymał, ale te, które otrzymał, pokazywały wyraźnie, że nie są one dostosowane ani do wieku uczniów, ani do ich potrzeb rozwojowych.
Mm-hmm. No dobrze, jeszcze chciałam się zapytać, chociaż rozmawiałyśmy wcześniej, pani prosiła mnie, żeby nie zadawać tego pytania, bo jest pani w niezwykle trudnej sytuacji, bo jest pani, przypomnę, i członkiem Solidarności, i pomorskim kuratorem oświaty, który podlega ministrowi Czarnkowi, ale 1 lipca Solidarność zapowiada protest przed MEN. Między innymi, a właściwie głównym powodem jest brak realizacji porozumienia z 2019 roku, odnoszący się do zmiany systemu wynagradzania. Czy pani zdaniem właśnie taki nowy system wynagradzania nauczycieli jest konieczny, żeby wprowadzić go? Czy ten, który jest, no można się na nim opierać?
Pani redaktor, pani tak wywołała moje osobiste jakieś związki z Solidarnością, bo mówimy o tym związku. Jestem od początku, odkąd zostałam nauczycielem, członkiem Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Nie ukrywam tego, a wręcz uważam, że z dumą mogę o tym mówić. Natomiast ponieważ jestem członkiem tej pierwszej Solidarności, tak, od początku. Natomiast teraz jako urzędnik oczywiście staram się być neutralna, aczkolwiek jestem też nauczycielem cały czas, oprócz tego z wykształcenia i z przekonania. I pomimo tego, że dzisiaj jestem urzędnikiem, to pracuję z nauczycielami. Pani zadała pytanie, które...
Mamy mało czasu. Czy zmiana systemu wynagradzania?
No, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, ja nie wiem, czy to jest konieczne, żeby aż protestować na ulicach w tej dobie. Natomiast to, że nauczyciele zawsze zarabiali niezbyt dużo i teraz pomimo wielu podwyżek i jeszcze wydaje się, że to nie jest ten ostateczny pułap, który mogliby osiągnąć, jeśli chodzi o wynagrodzenie, to oczywiście powinny toczyć się rozmowy. Powinny toczyć się rozmowy z ministerstwem i toczą się, są dyskusje między innymi właśnie przedstawicieli związków zawodowych z ministrem edukacji i nauki i na podstawie czy na bazie dialogu powinny być ustalane rozwiązania.
Dobrze, pani kurator, kończymy naszą rozmowę, ale tak jak słyszałam, jest pani za zwiększeniem, podwyższeniem zarobków dla nauczycieli. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk była pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielang. Rozmawiała Olga Zielińska.